Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 22 stycznia 2024 roku. To wydanie 153, jak zwykle opublikowane na kanale Sprawy Wschodu. Dziś mówimy między innymi o wizji upadku Naddniestrza i przejęcia go przez Mołdawię oraz o fascynacji białoruskich oficjalnych mediów postacią niejakiego Jaszczura. Kto zna, ten wie. No to Polska właśnie. Przed mikrofonami zasiedli Marcin Strzyżewski i Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór, jeśli słuchacie podcastu Czytamy po rosyjsku wieczorem. Ukłony do Ciebie, Marcinie. Cześć.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Marcin przed chwilą powiedział, że 41 lat. Jak to było, Marcin?
Że najgorszych w życiu, najtrudniejszych jest pierwszych 40 lat i ostatnie 30.
Więc tego będziemy się trzymali, żebyśmy równo przeszli przez różnego rodzaju zawiłości naszych nagrań. Jedną z nich jest, jak Państwo zwracają uwagę czasami, bo czytujemy komentarze na YouTubie, jest to, że przerywam redaktorowi Strzyżewskiemu jego tok myślowy i wypowiedzi, więc Marcinie i drodzy słuchacze, ryczałtowo bardzo Cię przepraszam, jeśli dzisiaj by mi się zdarzyło przerwać. Ale wierzę,
nie przejmujmy się tym.
Nie przejmujmy się drobiazgami, tak jest. I zawiłości słowa i języka też dla wielu z Państwa są pewnego rodzaju utrudnieniem. Postaram się zatem czytelnie i w miarę sprawnie dzisiaj przejść do pierwszego zagadnienia, które zwróciło moją uwagę. No, zwróciło uwagę znaczącej części świata to, co się wydarzyło w Baszkirii, tego świata, który oczywiście Rosja obserwuje. I słusznie, bo takie protesty, które się tam odbywały w minionym tygodniu, to nie jest i w zasadzie do teraz trwają, tylko pewnie przybrały troszeczkę inny charakter, więc to nie jest nic takiego oczywistego dla Rosji roku 2024, Rosji prowadzącej wojnę na wielu frontach, a ten najbardziej gorący jest wciąż na ziemiach ukraińskich, na terytorium państwa ukraińskiego. Baszkirzy wystąpili w protestach i oczywiście można obserwować ten element z wielu perspektyw. Ja dzisiaj postanowiłem, kiedy przyglądałem się temu tematowi, zaprosić Państwa i Ciebie, Marcinie, do zerknięcia też na element internetowo-technologiczny, bo wydaje się, że dzisiaj jakiekolwiek protesty w jakimkolwiek zakątku świata albo po prostu aktywność społeczna, publiczna bez internetu, bez sieci, bez telekomunikacji jest po prostu utrudniona albo wręcz niemożliwa. Dla porządku krótko o tym, co się wydarzyło, chociaż Państwo z całą pewnością wiedzą to, co się wydarzyło, także ci z Was, którzy śledzą na bieżąco kanał YouTube Marcina Strzyżewskiego. Więc 17 stycznia sąd w rosyjskiej Baszkirii, Baszkortostanie, skazał aktywistę Faila Usynowa na 4 lata więzienia pod zarzutem podżegania do nienawiści. Liczni mieszkańcy tego regionu, tak go nazwijmy, dla naszych potrzeb Baszkirii, wyszli na ulicę niewielkiej relatywnie miejscowości Baymak. A w tak niewielkich miejscowościach, jak w tych terenach, na tych terenach, tłumy ludzi są szczególnie widoczne. One są, i to zaraz pewnie Marcin, mam nadzieję, jakoś też skomentuje i potwierdzi, one są tym bardziej widoczne, że te niewielkie miejscowości daleko wschodnie czy wschodnie, szerzej tak to ujmijmy, one mają taką specyficzną zabudowę, dosyć niską, dosyć taką też rozproszoną. Tego miejsca jest, drodzy Państwo, tam po prostu bardzo dużo i też przestrzeń dookoła. To oczywiście zależy od regionu, bo Kaukaz jest otoczony, w zasadzie jest w górach, jest otoczony górami, ale tutaj mamy do czynienia też z takim specyficznym ukształtowaniem terenu, więc dużo ludzi jest bardzo dobrze widocznych, zgromadzonych w jednym miejscu i to też robi odpowiednie wrażenie na potencjalnie nowych protestujących, ale też tych, którzy mogą się tych protestów obawiać. Co do Faila Usynowa, krótko, jest on ekologiem. Jednym z takich obrońców, tak zwanych szychanów, ostańców tego baszkirskiego przeturalu, takich gór samotnie stojących, wzniesień, tak to określmy, I jak Państwo słyszeli, zarzuty to było podżeganie do nienawiści. Rzeczywiście, tutaj już wielokrotnie mówiliśmy o tym z Marcinem i to się tutaj bardzo ładnie ponownie sprawdza, że ekologia jest mocno polityczna. To naturalne, bo powinna być polityczna, ale nie w takim rozumieniu, w jakim najpewniej Kreml by chciał ją widzieć, współczesny, obecny. Zatem te wszystkie zarzuty i to, jak wykreowano też sprawę Ausynowa, no, zostało zinterpretowane przez lokalną społeczność, ale nie tylko społeczność lokalną, bo to ważne, do Bałymaku ściągali także inni mieszkańcy Republiki, no, doprowadziły do starć z policją, do naprawdę, jak na warunki rosyjskie, dzisiejsze warunki rosyjskie, dosyć energicznych wydarzeń, gazy łzawiące, granaty hukowe, no oczywiście to są tylko granaty hukowe i tylko gazy łzawiące, w innych miejscach na Rosję także przecież lecą drony i płoną choćby nawet części rafinerii czy przepompowni także. Ale teraz wracając do technologii, czyli do internetu. Roskom Swoboda przeprowadził taką analizę, bo ona jest ciekawa na przyszłość także. Ten świat technologiczny się bardzo dynamicznie rozwija, tak jak i świat technologii, tak i świat blokad się oczywiście rozwija. No i ten protest, te zamieszki stały się bowiem kolejnym, no powiedzmy wprost, drodzy Państwo, treningiem dla służb kremlowskich w celu wygłuszenia zdolności komunikacyjnych dla zbierających się, namawiających się grup. Nie jest zresztą wykluczone, to nie jest co prawda teza tego tekstu Roskom Swobody, ale gdzieś tam miałem poczucie, że tak jakby oni wiedzieli oczywiście więcej, ale nie chcieli pokazać tego, nie chcieli ujawnić tego w tekście. Nie jest wykluczone, że w kilku przypadkach już tak się odbyło i jeszcze się odbędzie, że te treningi, tak to określmy, będą realizowane i spontaniczne akcje, jak się wydaje, mogą wcale nie do końca być tymi akcjami spontanicznymi. To znaczy, że mogą gdzieś mieć u swoich podłoży, u swoich zaczynów akcje prowokacyjne, po to, żeby sprawdzić metodykę działania służb w momentach oczywiście i w miejscach, które są ustalone przez te służby zawczasu. Tutaj nie wiemy, czy tak było. Miejmy nadzieję, że nie jest to aż tak misternie uknuty plan, ale Rosja, przypomnę to Państwu, chociaż to oczywiste, jest tradycyjnie przesiąknięta jadem donosicielstwa i inwigilacji jeszcze od czasów sowieckich, więc nie jest wykluczone rzeczywiście, że tutaj inicjatywę przejęli prowokatorzy, bo dosyć zaskakujące było to, że akurat Baszkiria, akurat to miejsce i ten powód dały tą energię do protestu. Co do technologii, najpierw blokowano zatem kanały telegramowe i czytelnie, precyzyjnie, może bardziej to słowo tu pasuje, precyzyjnie wybierano ludzi, którzy demonstrowali albo publikowali w tych kanałach dostępnych dla wszystkich protestujących, żeby ich aresztować, żeby ich zatrzymywać. I kilka dużych kanałów, takich jak na przykład Tot samej Izbaszkort albo Kak jest o Baszkortostanie, zostały po prostu zamknięte, wyłączone. Zaraz jeszcze dopowiem, w jaki sposób. Mówimy o Telegramie. Mamy także zamknięty czat, mieliśmy także zamknięty czat irandykski Sabantuj w VK, czyli dawne w Kontakcie, gdzie prowadzono dyskusję w ogóle o bajmackich protestach. A następnie jeszcze wyłączono dostęp do Rus News, takiego serwisu, który aktywnie pokazywał, co się dzieje w Baszkirii. Pojawiły się także blokady na kanałach Jadiernej Murawiei i zablokowano także kanał Kuształ Bajram. On był wielokrotnie blokowany. Nie wiadomo tylko, dlaczego i jak dokładnie to się działo, bo podczas próby podążania za linkiem do tych kanałów pojawiły się różne błędy, to znaczy komunikat pokazujący się użytkownikom były to komunikaty wykluczające się. Albo, że kanał jest niedostępny, albo, że jest to kanał prywatny. Więc dziennikarz Andrzej Zacharow, który troszeczkę się tym zajmował, tą metodologią blokad, które jak się wydaje właśnie weszły w nową fazę, niezależną od dostawcy aplikacji Telegram, czyli Pawła Durowa, o nim już wielokrotnie Państwo słyszeli, jeszcze myślę, że nie raz Państwo o nim usłyszą, także u nas, czytamy po rosyjsku. Więc Andrzej Zacharow zwrócił uwagę, że w panelu administracyjnym kanału znajduje się przycisk Uczyń kanał prywatnym. I w rzeczywistości te kanały stawały się prywatne, te blokowane. A kiedy umowny Paweł Durow blokuje je albo wyłącza na polecenie służb, bo to się oczywiście też dzieje, czyli kiedy dostawcy Telegrama to robią, wygląda to zupełnie inaczej. Przechodzą one ze statusu konta do statusu konta usuniętego. A tak to do tej pory bywało. Albo są dostępne tylko poza granicami, albo z innych kart SIM, innego kraju niż Rosja. Co ciekawe, także na pytanie rosyjskiej sekcji BBC, Telegram odpowiedział, że nie miał zlecenia, ani sam z siebie nie blokował serwisów właśnie w Baszkortostanie, ale także w żadnym regionie świata w tym krytycznym momencie. Jeśli chodzi o ten kanał, z kolei o informacje z RusNews, oni pisali, że także nie zmieniali kanału na status prywatny. No i zaczęła się taka gra troszeczkę, albo może nawet coś więcej niż gra, na ustalenie, w jaki sposób teraz można dojść do zatrzymania tej komunikacji, głównie w serwisach Telegram, ale nie tylko. I mowa tutaj jest o innej opcji, która wydaje się, że została tutaj zastosowana. Jest to atak typu DDoS, czyli Distributed Denial of Service, znany wszystkim informatykom, ale nie tylko, ludziom, którzy zajmują się bezpieczeństwem sieciowym. Bardzo popularne, powszechne. Zresztą i Państwo z całą pewnością niejednokrotnie już widzieli takie czeki, takie sprawdzenia podczas otwierania witryn internetowych, także właśnie rosyjskich choćby, żeby one, znaczy w celu zabezpieczenia przed tego typu atakami. Ale te właśnie sposoby zablokowania witryn czy zablokowania dostępu do różnego rodzaju serwisów, no muszą być wcześniej jednak jakoś przygotowane, czyli zaplanowane zawczasu. W datach to musi się dobrze ułożyć i to przygotowanie jakoś powinno być po prostu ułożone. To jest kolejna nitka, która prowadzi do niektórych przynajmniej tutaj obserwatorów do wątku takiego, że być może Baszkortostan obok takich naturalnych, emocjonalnych protestów, to jest także test służb. Kolejny zresztą test służb, ale w obrębie nie kontroli społecznej, ale kontroli sieci i społecznej kontroli dzięki niej.
To znaczy tutaj na pewno, powiem ci, gdzieś nam się tutaj włącza jakiś taki zakorzeniony jeszcze w latach radzieckich strach przed chytrą grą KGB, przed tym, że wszystko jest gdzieś zaplanowane, rozłożone na półki przez ludzi daleko bardziej potężnych od nas i że wszystko jest tylko właśnie cyniczne, zaplanowane, odgórne. I tu wydaje się, że faktycznie protesty w Baszkortostanie mogły być swojego rodzaju zaplanowanym wydarzeniem. Nie tyle w tym sensie, że sam protest został przez kogoś bezpośrednio zorganizowany, jednak to, że do protestów może dojść w wyniku aresztowania ekologicznego aktywisty, od którego się to wszystko zaczęło, było dość dobrze przewidywalne w tym sensie, że mamy do czynienia z człowiekiem dość dobrze rozpoznawanym w swojej okolicy, lubianym, który został aresztowany na podstawie i zresztą ostatecznie skazany na 4 lata, na zupełnie poważny wyrok, taki nazwijmy to zarezerwowany raczej dla prawdziwych bandytów, a może nie dla morderców, ale dla złodziei, dla włamywaczy. Tymczasem jego aresztowali pod zupełnie wymyślonymi zarzutami, to znaczy jemu zarzucono, że on rozsiewa międzynarodową nienawiść poprzez użycie sformułowania czarny lud, które jest w jego języku odpowiednikiem, ja to w swoim odcinku tłumaczyłem jako zjadacz chleba, czyli po prostu takich zwykłych ludzi. On przytoczył, co w jego języku, którym się posługiwał, brzmi po dosłownym tłumaczeniu czarny lud, a słowo czarny jest używane w Rosji w takim szowinistycznym kontekście przeciwko migrantom. To jest zupełny absurd, zupełna czysta bzdura. Więc to, że po tego typu oskarżeniach dla takiego człowieka dojdzie do jakichś niepokojów społecznych, myślę, że dla służb było wystarczająco czytelne, żeby one miały faktyczną szansę się na to przygotować. I jeszcze oczywiście tu prosiłeś o pewien komentarz, faktycznie tego typu miejscowości, nie to, żebym zwiedził Rosję za Uralem wzdłuż i wszerz, ale w mniejszych miejscowościach zdarzyło się faktycznie być i no trudno tam w tego typu malutkich, jak oni to mówią, punktach zamieszkałych, przeoczyć parę tysięcy ludzi. Tam faktycznie zazwyczaj te gruntowe drogi we wsiach są dość szerokie. Łatwo je wypełnić tłumem, w tym sensie, że ten tłum jest widoczny. Ten tłum jest z daleka przez te drogi widoczny, nie ma jakichś, jak w miastach, zakrętów, skrzyżowań, budynków, które to wszystko z daleka zasłaniają, tylko szerokie, proste jak strzała, prospekty gruntowe i ten tłum, jeśli tam stanie, a tam jeszcze była przecież w Bajmaku taka sytuacja, że traktorami i radiowozami blokowano temu tłumowi drogę. Jak to zostało nagrane, sfotografowane, to faktycznie wyglądało dość, byśmy powiedzieli, masowo, chociaż oczywiście tutaj bardzo ciężko się spodziewać, żeby to się przerodziło w cokolwiek więcej, zwłaszcza, że już w tej chwili docierają do nas doniesienia o tym, że po pierwsze protesty w Ufie, czyli w stolicy Baszkortostanu, zostały stłumione i nie były jak na milionowe miasto, tam było około 1500 ludzi, nawet zakładając, że ta liczba była zaniżona, nawet jeśli 2-3-krotnie, no to wciąż przy milionowym mieście to nie jest bardzo dużo. I mamy doniesienia, że w Bajmaku policjanci i rozgwardyjcy chodzą po domach i aresztują ludzi, którzy w tych protestach brali udział. Więc wydaje się, że póki co wciąż gniew ludowy przeciwko policyjnej pałce przegrywa z wynikiem 1-0 i na razie nie widzimy żadnego ludowego Lewandowskiego, który mógłby tej władzy strzelić choćby honorowego gola.
Tak to wygląda. Ufa, duże, wielkie miasto, oczywiście w kategoriach tutaj lokalnych, milionowe, jak powiedziałeś, jeden z milionników. Zwrócę też Państwa uwagę, Baszkortostan nie jest bardzo daleko na wschód odsunięty, patrząc od perspektywy oczywiście Moskwy choćby nawet. Kazań mijamy, jedziemy dalej na wschód, Ufa, Czelabińsk, dalej wielkie miasto przemysłowe. Tutaj ludzi też jest dość, ale zwróciłbym też uwagę, też o tym kiedyś wspominaliśmy, że być może akurat ta nierównomierna dyspozycja infrastruktury internetowej, także telekomów w poszczególnych miejscach, daje możliwości właśnie takie, o których pisze Roskom Swoboda choćby nawet, i ta komunikacja jest wtedy w zupełnie inny sposób traktowana. No i dzięki też za ten komentarz dotyczący rzeczywiście tego charakteru, specyfiki urbanistycznej, tak ją określmy, tych miejsc, tych miejscowości. Jeśli Państwo popatrzą zresztą sobie kiedyś hobbystycznie zupełnie, a jestem przekonany, że i wśród naszych słuchaczy są tacy pasjonaci geografii, serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy, to przecież łatwo dzisiaj dzięki choćby mapom Yandexa, Google'a czy jakimś innym serwisom przyjrzeć się tym właśnie strzelistym, może nie tyle strzelistym, co równym, prostym, przecinającym te miejscowości trasą. Czasami jak się patrzy choćby nawet na ten poradziecki obszar, jak to niektórzy mawiają, kolonizowany, to także widać to dosyć wyraźnie, choćby na mapie Almaty i Rewania, chociaż to są zupełnie dwa różne regiony, to podobieństwa same się nasuwają, jeśli chodzi o właśnie takie poszatkowanie tych miejscowości i także zabudowa. No ale o tym jeszcze przyjdzie nam na pewno rozmawiać, bo to temat bardzo ciekawy, interesujący. Jak już jesteśmy na obszarze wciąż poradzieckim, wciąż postsowieckim, drodzy Państwo, tak sobie myślałem pierwotnie, że zerkniemy sobie do właśnie Armenii i Górskiego Karabachu, ale nagle moją uwagę przykuł inny tekst dotyczący Mołdawii i Kiszyniowa, tych relacji. I w gruncie rzeczy nawet redaktor Strzyżewski, nie wiem, czy ty dostałeś właściwe informacje ode mnie w tej sprawie, powiedz, bo sam nie wiem.
Jeśli chodzi o przygotowane linki, w ogóle nie widziałem maila od ciebie w sprawie tematów, więc zaskocz mnie.
Więc zaskakujemy. Drodzy Państwo, 153. wydanie podcastu Czytamy po rosyjsku. Tak, oto zupełnie na żywo. Mołdawia i Kiszyniów, drodzy Państwo. Strona internetowa dużego serwisu Carnegie Endowment, Carnegie Politica. Tam bardzo ciekawych zwykle wiele treści na temat właśnie obszaru poradzieckiego. Ja sięgnąłem do tekstu Galii Ibragimowej właśnie, która zajmuje się Mołdawią i ona napisała taki felieton o nowym kontekście funkcjonowania Naddniestrza, drodzy Państwo. Przypomnijmy, że to od lat 90. po upadku Związku Radzieckiego, właściwie separatystyczna republika wydzielona z Mołdawii. No a sytuacja, z którą mamy do czynienia od roku 2022, za miesiąc minie nam kolejna rocznica niestety od eskalacji wojny w Ukrainie i zmianami na obszarze poradzieckim, które ta wojna powoduje, nastąpiło w pewnym sensie wymuszone zbliżenie stolicy Naddniestrza, czyli Tiraspola, z Kiszyniowem. Część elity Mołdawii, drodzy Państwo, jak pisze pani Bragimowa, upatruje w tym zakresie nadchodzącej, odważna to będzie teza, likwidacji Naddniestrza i wejścia tego zbuntowanego regionu pod skrzydła Kiszyniowa. Na razie jest to oczywiście myślenie życzeniowe, to podkreśla sama autorka. Myślę, że warto to raz jeszcze tutaj powiedzieć. Znaczy ona tego tak wyraziście nie mówi, ale ja myślę, że tak należy to interpretować właśnie. Ale warto zerknąć, myślę, co faktycznie się zmieniło i kto mógłby i dlaczego mógłby właściwie myśleć o tym, że Naddniestrze przestanie istnieć. Trochę tak jak Karabach. Nieporównywalne, ale i porównywalne. To też jest na inną pewnie rozmowę temat. Te zmiany są o tyle ciekawe, drodzy Państwo, że jeszcze przed rosyjskim fiaskiem zdobycia Kijowa w 3 dni w 2022 roku wielu obserwatorów upatrywało Mołdawię i Naddniestrze jako kolejne cele Moskwy. No bo to było logiczne. Ja sam tak na to patrzyłem. No ale logiki, jak wiemy, w przedsięwzięciach Kremla zbyt dużo nie było widać i nie widać jej do tej pory zanadto, więc logikę na razie porzućmy, popatrzmy na Mołdawię i jej relacje z Naddniestrzem właśnie. W pierwszym dużym punkcie takim tego objaśnienia, co jest faktycznie tutaj istotne, istotą tej sprawy, tego domysłu, że Naddniestrze mogłoby się zlikwidować samo albo ulec likwidacji, przypomnijmy to, to są relacje z światem otaczającym tego paseczka ziemi, umownego paseczka, bo tak właśnie patrząc na mapę można byłoby sobie o tym pomyśleć. I z ważnych kwestii, drodzy Państwo, to Ukraina, oficjalna Ukraina, przymykała przecież oczy na status i problem wynikający z braku międzynarodowego umocowania tej separatystycznej republiki i wchodziła w trójkę największych partnerów gospodarczych dla tego regionu, dla tego terenu. Około ćwierci obrotu towarami Naddniestrza realizowane było dzięki Ukrainie właśnie. I tak było, to jasne, do 24 lutego roku 2022. Także przez port w Odessie przechodził także przemyt do Naddniestrza, który wyliczany był, kalkulowany na setki milionów dolarów rocznie. No cóż, ukraińskie elity, trzeba to jasno powiedzieć, w jakimś zakresie przyłożyły rękę do zachowania tego patologicznego układu w tej części świata. Od eskalacji wojennej Ukraina zamknęła granice i oczywiście Dzięki temu i w związku z tym, tak trzeba by powiedzieć, o 22% obniżyła się także z Naddniestrzem wymiana z drugim ważnym partnerem, czyli z Rosją. Partnerem albo w zasadzie sponsorem, jak niektórzy uważają. Oprócz gazu, który płynie tam z Rosji bezpłatnie, no jeszcze były inne produkty, które tam dostarczano właśnie z Federacji. Jasne jest, że handel z Rosją realizował się przez teren Ukrainy także, no a teraz jest możliwy właściwie tylko przez Mołdawię, a ta ostatnia, czyli Kiszyniów, stolica, też handlowała z Naddniestrzem, drodzy Państwo, mimo fundamentalnego sporu, w zasadzie takiego oczywistego nieuznania. No ale to jest właśnie to, co jest niebywałe w relacjach międzynarodowych. Ten szary pas, ta szarość, ta mgła, która często otacza te wszystkie problemy. Zwróćcie Państwo na to uwagę, w kraju, który nie prowadził otwartej przecież wojny, mówię o Kiszyniów, nie walczył o Naddniestrze krwawo, tak jak mieliśmy choćby do czynienia w tej sprawie z tym krwawym wymiarem walki między dwoma, co prawda, to fakt, to jest ta duża różnica, różnymi krajami, czyli Armenią i Azerbejdżanem o Karabach. Tutaj jednak odcięte od Mołdawii społeczność z jednej strony dzięki Rosji, ale i ta ziemia, no nie były aż tak, jakby to ująć, gorącym wątkiem, żeby nie prowadzić z nimi biznesu najzwyczajniej w świecie. Mało tego, tamten biznes rzeczywiście się bardzo dobrze rozgościł. Głównym importerem była bowiem Mołdawia, a paradoks jest taki, że no wystarczy spojrzeć na mapę, jak to wszystko tam wyglądało, więc od eskalacji wojennej Kiszyniów zaostrzył politykę i ściślej zacisnął właściwie taką pętlę wokół Tiraspola. Zaostrzone są przepisy, które karają w Kiszyniowie za separatyzm właśnie. Wzmocnione są także kontrole celne. Mołdawia zablokowała eksport dużych przedsiębiorstw właśnie tego terenu, czyli Elektromaszu, Mołdawizolitu i Potencjała do Federacji Rosyjskiej. Od 1 stycznia jeszcze do tego wycofano ulgi celne z przedsiębiorstw, znaczy dawane przedsiębiorstwom, no a właśnie w Naddniestrzu funkcjonuje blisko 2000 firm mołdawskich, właśnie mołdawskich. A 338 tysięcy około, myślę, że te szacunki mogą być niedokładne, to jasne, ale zostaniemy przy tych 338 tysiącach, do których dotarła także autorka tego tekstu, to są mieszkańcy Naddniestrza, którzy mają mołdawski paszport. I to jest właśnie ta ciekawostka, która tutaj się odsłoniła nieco bardziej niż do tej pory była widoczna. Chociaż eksperci oczywiście doskonale to rozumieją i widzą i wiedzą. Czyli niby separatyzm, ale wiele powiązań biznesowych, które teraz aktualnie detonują. No ale dokąd płynie z Rosji bezpłatny gaz do Naddniestrza, to nie ma wielkiego stresu i też trzeba to podkreślić, że zainteresowany tym elementem biznesowym jest także sam Kiszyniów, który tanio kupuje go od Naddniestrza. Tak w postaci pośrednika właśnie może to wyglądać. I pytanie oczywiście o to, co się faktycznie mogłoby w związku z tym wydarzyć, jeśli Naddniestrze zostałoby zlikwidowane albo samo by się zlikwidowało, tutaj modeli byłoby dużo do wyboru, więc ta całość potencjalnej integracji tego terenu zbuntowanego ludzi i polityków i społeczności będzie wyglądała no, dosyć trudno, mówiąc bardzo eufemistycznie, jeśli Naddniestrze w sensie gospodarczym całkowicie upadnie, no bo faktem jest, że to będzie wielkie przedsięwzięcie i wyglądałoby chyba na to jednak, że Mołdawia tak wprost sobie raczej nie poradzi biznesowo z tą ziemią. No i nowa rzeczywistość gospodarcza nieuchronnie uruchomi także kwestie własności dotyczących naddniestrzańskich przedsiębiorstw. Oznacza to, że nie obejdzie się także bez starcia z interesami różnych ludzi tam na miejscu. Na przykład takiego wszechwładnego biznesmena związanego ze służbami rosyjskimi, nieformalnego szefa regionu Wiktora Guszana. Przedsiębiorstwo, którego jest właścicielem, no to jest taka miejscowa ośmiornica, można by rzec, nazywa się Szeryf. jest, jak twierdzi ekspertka, właścicielem większości ważnych aktywów Naddniestrza, fabryk, magazynów ropy naftowej, supermarketów, sieci komunikacyjnych. No, jak się wczytamy w listę, to można sobie zadać pytanie, czy nie jest czasem właścicielem całego tego obszaru. No i faktem jest, że obok gospodarczych problemów, które pokrótce tutaj Państwu zarysowałem, będą, są, były, są i będą, tak powiem, problemy społeczne. Do dziś przecież w zasadzie nikt nie zakreślił takiego poważnego planu w Mołdawii, jak się wydaje przynajmniej autorce tego tekstu. Myślę, że ona z wielkim prawdopodobieństwem po prostu ma rację. Nikt nie zakreślił planu, jak przekonać prorosyjską ludność z Naddniestrza do Mołdawii i Europy, ewentualnej integracji europejskiej. Inną w ogóle innym tematem jest też, jak przekonać Europę do tego, że to jest teren, który bardzo, który powinien być przynajmniej w głębszym wymiarze obiektem zainteresowania Europy, jeśli chodzi o jego właśnie funkcjonowanie w tym konkretnie punkcie na mapie z jednej strony, a z drugiej strony ze względu na jego kulturowe aspiracje również. No więc takim mechanizmem, który jednym z nielicznych mechanizmów, który miałby sprzyjać integrowaniu Naddniestrza z Mołdawią, jest taki projekt uruchomiony w roku 2022, czyli bardzo świeżutki jak na ten problem, który przecież narasta od dziesiątek lat, czyli projekt nauczania języka rumuńskiego bezpłatnie, a także banalne może się to Państwu wydawać, ale pewnie jest to problem, który znalazł rozwiązanie, czyli zamiana prawa jazdy na mołdawskie bez zdawania egzaminów. Mówimy oczywiście o tych obywatelach nieuznawanego Naddniestrza. No a poza wszystkim to jest oczywiście problem korupcji, skorumpowania systemu i w środku, i powiązania tutaj jego z Federacją Rosyjską. Nie sądzę, żeby aż tak różowo mógł wyglądać plan rzeczywiście wyłączenia tego specyficznego problemu w związku z wojną, którą Rosja prowadzi w Ukrainie, ale widać wyraźnie, że ta operacja Kremla rezonuje szeroko po kontynencie i po obszarze, który jest w zainteresowaniu Moskwy wciąż.
No było kilka takich fragmentów Europy, które można nazwać takimi drzazgami imperium wbitymi w byłe kolonie. I tutaj mam na myśli i Abchazję, i południową Osetię, i właśnie Tiraspol, czyli Naddniestrze, Gałgazję. To są takie miejsca, które Moskwa de facto, można by powiedzieć, że sobie zostawiła na wypadek, gdyby kiedyś w przyszłości okazała się na tyle silna, żeby można było odbudowywać ten imperialny status. Akurat w większości z tych miejsc nie zdarzyło mi się być, ale w Naddniestrzu się zdarzyło. To było faktycznie miejsce te, no już w tej chwili jakieś 15 lat temu, zupełnie zawieszone w czasie, jakby zapomniane przez rozwój czegokolwiek, po prostu opuszczone, smutne. Opowiadałem już tę anegdotę wiele razy, ale dzieci krzyczące za ludźmi w plecakach, czy z plecakami na plecach, takimi turystycznymi, krzyczące spadochroniarze, to utkwiło mi w pamięci bardzo silnie, ale ogólnie było to miejsce przyjazne, stosunkowo czyste, nie czuł się człowiek tam jakoś szczególnie niebezpiecznie jako turysta, natomiast było bardzo zaniedbane i smutne po prostu swoim, nazwijmy to, wystrojem takim zewnętrznym, z pomnikiem żołnierzy walczących w Afganistanie na centralnym placu, z Leninem jeszcze, nieszczególnie warte odwiedzenia. Prawdę mówiąc, jeśli ktoś się nie interesuje po prostu takimi tematami politycznymi, historycznymi, to turystycznie nieciekawe, choć dla mnie akurat interesujące, ale ja mam dziwne gusta. Natomiast faktycznie ta wojna bardzo prawdopodobnie, że zmieni w sytuacji Naddniestrza masę rzeczy. Tutaj przede wszystkim widzimy, że ten kontakt z Rosją, to liczenie na Rosję okazało się, można by powiedzieć, ułudą, bo mamy w tej chwili ogromny teren, no nie jest to duży, jeśli mówimy o tym jako o państwie, ale jako o przyczółku strategicznym, to jest to bardzo duży teren. Na terenie którego znajduje się podobno duży magazyn starej amunicji, choć tutaj powstaje bardzo adekwatne pytanie, czy cokolwiek z tej amunicji dałoby się wykorzystać. Natomiast jest to po prostu teren, który można by wykorzystać dla rozmieszczenia radarów, artylerii, magazynów, jednostek wojskowych. Ukraina została w 2022 roku napadnięta z morza, z powietrza, z praktycznie całej długości granicy z Rosją i jeszcze od strony Białorusi. A ze strony Naddniestrza nie, ponieważ Rosjanom brakuje możliwości, by zaopatrywać ten teren w swoje siły zbrojne, w jednostki wojskowe, w amunicję dla nich, paliwo i inne zapasy, co oznacza de facto, że jeśli w takiej sytuacji Naddniestrze było od Rosji odcięte, to oznacza, że po prostu Rosja nie jest w stanie sprawować nad tym terenem żadnej kontroli. Jeśli by się wydarzyło tam sytuacja absurdalna, ale powiedzmy, że Mołdawia w porozumieniu z Ukrainą postanowiłaby, to jest tak jak mówię, scenariusz fantazyjny, powieściowy i sensacyjny zupełnie, jeśli Mołdawia dogadałaby się z Ukrainą i postanowili siłą zająć Naddniestrze, to po prostu Rosja nie miałaby szczególnej szansy cokolwiek sensownego z tym zrobić i w żaden szczególny sposób, szczególnie skuteczny tym mieszkańcom pomóc. W związku z czym można uznać, że jeśli oni w tej chwili obracają się w drugą stronę i zaczynają szukać kontaktu z Mołdawią, to robią to, jak się wydaje, z bardzo rozsądnych przyczyn, ponieważ w ten sposób stawiają, jak się wydaje, na tego partnera potencjalnego, który w ogóle ma do nich chociażby fizyczny dostęp, jeśli chodzi o logistykę, jeśli chodzi o zwykły potencjalny transport towarów strategicznych. No to po prostu Mołdawia ma szansę je dostarczyć, jeszcze zwłaszcza jeśli będzie w tych sprawach współpracować z krajami Unii Europejskiej, a Rosja takich możliwości fizycznie w tej chwili, jak obserwujemy, nie ma. Choć tak jak wspomniałeś, różnorodna sieć powiązań, często wręcz o bandyckim charakterze, tutaj będzie dość mocno te integracje i no może integracja to nie jest właściwe słowo, ale zaprzyjaźnianie się z Mołdawią będzie utrudniać. Podejrzewam, że w pewnym momencie, podobnie jak na przykład swojego czasu Łukaszenka nie mógł się dogadać z Rosją o jaka będzie rola Białorusi w potencjalnym państwie związkowym, tak i tutaj wspomniany przez ciebie właściciel firmy Sheriff, która no tak jak to ująłeś, jest praktycznie właścicielem Naddniestrza, będzie domagał się jakiejś równości w negocjacjach z Mołdawią, tak bym się spodziewał, podczas gdy Mołdawia nie ma szczególnych powodów, żeby rozmawiać jak równy z równym na poziomie państwa z zwykłym, skorumpowanym biznesmenem, bandytą, który stanął na czele nie wiadomo jakiego w gruncie rzeczy quasi państwowego tworu z uwagi na kaprys ludzi gdzieś w dalekiej Moskwie. Więc to będzie ciekawa historia i wydaje mi się, że tutaj bez Ukrainy, która w którymś momencie osiągnie o wiele lepszą pozycję niż przed wojną, się nie obejdzie. Wydaje mi się, że Ukraina w którymś momencie w swoim geograficznym regionie zacznie rozdawać karty, w tym sensie, że będą mieli ogromne, największe w całym regionie doświadczenie w radzeniu sobie z rosyjską agresją i będą w stanie zagwarantować Gruzji czy Mołdawii wsparcie przy likwidacji właśnie tego typu imperialnych postrosyjskich drzazg, a jak te wspomniane Naddniestrze czy Abchazja.
Doprecyzowałbym, jeśli byś mógł się tutaj zgodzić, to będę ci wdzięczny. Ukraina będzie miała największe na świecie. Chyba jednak, tak sobie myślę, doświadczenie w radzeniu sobie z Rosją na polu bitwy, przynajmniej taką Rosją, jaką widzimy.
na pewno najbardziej aktualne. To
najbardziej aktualne, tak jest. A co do tych negocjacji, to masz rację, zupełnie pełna zgoda. Zobaczymy, co się będzie działo, bo oczywiście oficjalnie nikt nie może i nie mógł do tej pory mówić o tym, że ktokolwiek z kimkolwiek tam negocjował, ale no nie może ulegać dla mnie najmniejszej wątpliwości, że skoro tam istnieje 2000 czy blisko 2000 mołdawskich firm zarejestrowanych przez obywateli Mołdawii i skoro Mołdawia po prostu jest największym partnerem handlowym czegoś, co formalnie nie istnieje, prawda, w relacjach międzynarodowych, no to ktoś musiał na pewno te rozmowy z właścicielem czy z właścicielami Naddniestrza prowadzić i teraz będzie tylko pytanie, jak na jaki poziom je przenieść i czy nie znajdzie się inna reprezentacja, czy ktoś nie zastąpi tego właśnie człowieka, czy też grupy ludzi, którzy powinni to dalej jakoś prowadzić. My nie jesteśmy za to, drodzy Państwo, powiązani z żadnymi takimi trudnymi gospodarczo i nieuznanymi gospodarczo organizacjami. Po prostu, jakby to powiedzieli w Rosji, jesteśmy skromnymi blogerami, komentatorami, popularyzatorami, bo ja to lubię akurat podkreślać, wiedzy o wschodzie. Zatem jeśli podoba się Państwu to, co tworzymy, to serdecznie zachęcamy do wspierania. To jest łatwe, naprawdę. I przyjemne, chciałoby się rzec, jeśli można wesprzeć swoich lubianych przez siebie przynajmniej twórców, więc można zerknąć do naszego portfelika Sprawy Wschodu w serwisie Buy Coffee Tu. Można także sięgnąć do Patronite'a, czy to Marcina Strzewskiego, czy Spraw Wschodu. Będziemy Państwu bardzo, bardzo wdzięczni, tak jak jest to tym razem, bo słowa podzięki chciałem skierować tutaj w tym tygodniu przede wszystkim do panów Krzysztofa, Michy, do pani Arlety i do pana Bartłomieja. To w chronologicznym porządku wymieniłem, jak pojawiali się u nas w skarbonce. Serdeczne dzięki i dobrego słuchania. Teraz słuchamy Marcina Strzyżewskiego.
Dziękuję za oddanie głosu i teraz pierwszy temat będzie dotyczył Białorusi i na pozór wydaje się zupełnie absurdalnym bełkotem, bo będzie o tym, że sługusi kartofla chwalą jaszczura. Już tłumaczę Państwu, o co chodzi, bo to oczywiście celowo przedstawiłem w sposób zabawny, ale sprawa nie jest aż tak zabawna. Portal Zierkala, czyli zwierciadło, białoruski portal nieprzychylny Łukaszence, bo po co mielibyśmy cytować łukaszenkowską propagandę, opowiada o tym, że białoruskie oficjalne media stanęły w obronie w ostatnich dniach człowieka, którego znamy właśnie jako Jaszczur. To jest polski i tutaj trudno odpowiedzieć na pytanie, kto dokładnie. YouTuber, były aktor i nawet reżyser, przy czym aktor i teatralny, i nawet w jakichś daleko nie pierwszoplanowych rolach filmowy, polityk, postać zupełnie skandaliczna, Wojciech Olszański. Być może kojarzycie, bo na przykład dla ludzi z mojego otoczenia jest to po prostu postać czysto humorystyczna, w tym sensie, że jest to człowiek, którego nikt w moim otoczeniu nie traktuje poważnie, chociaż wiemy, że są w naszym kraju ludzie, którzy do jego przekazu się poważnie odnoszą. Jeśli czasem widzieliście gdzieś na YouTubie, TikToku, Instagramie czy gdziekolwiek indziej takiego dość chudego na twarzy człowieka występującego zwykle w wojskowej czapce i w mundurze, który krzyczy i głośno przeklina, to najprawdopodobniej będzie on. On jeszcze dodatkowo często występuje z takim człowiekiem trochę bardziej pucułowatym w okularach. Niedawno rozpoczęły się rozprawy sądowe w Polsce przeciwko Wojciechowi Olszańskiemu, które dotyczą generalnie rzeczy, które byśmy nazwali ogólnie uznanymi za działania niezgodne z prawem. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby ten człowiek był prześladowany politycznie za po prostu opinię. To jest, zacznijmy od tego, że człowiek, który na przykład nawoływał do tego, by mordować polskich posłów, jakiś czas temu w Bydgoszczy się to odbyło, dzwonił do dyrektorki szkoły, na nią przeklinał, krzyczał, groził. Kiedyś zdarzyło mu się napaść białoruskiego studenta przy użyciu gazu łzawiącego, albo człowiekowi, który mu się z politycznych względów nie podobał, to go kiedyś na cmentarzu uderzył w twarz. Więc postać taka, byśmy powiedzieli, dość mocno nieprzyjemna, która na dodatek reprezentuje w swoich przekazach internetowych takie bardzo radykalne, podawane w sposób czysto wulgarny, antysemickie, antyukraińskie, homofobiczne treści w najgorszym możliwym stylu. I ten człowiek, który został zresztą nie pierwszy raz postawiony przed sądem, on nie jedną osobę musiał w wyniku tych spraw sądowych przepraszać, nagle stał się bohaterem białoruskiego przekazu propagandowego i białoruskie media i nawet jeden z białoruskich deputowanych, Siergiej Syrankow, nazywają pana Jaszczura Olszańskiego dysydentem, człowiekiem, który będzie siedział w Polsce za prawdę, człowiekiem, który walczył z okrutnym polskim systemem i tyranią, który mówił prawdę i dbał o polskie interesy i został za to ukarany. Między innymi tutaj w artykule Zierkala są wymienieni znani propagandyści Grigorij Azarjonak i Ksenia Lebediewa, którzy stanęli za tym człowiekiem, trochę mniej znany, ale ważny dla Białorusi, szef Białoruskiego Związku Dziennikarzy, Andrzej Kriwoszejew, także się wstawił za Olszańskim, nazwał go wręcz publicznie kolegą i oczywiście mówił, że to jest człowiek walczący z dyktatorskimi partiami PO i PiS. Ciekawe w ogóle połączenie i tutaj i do obecnych władz, i do poprzednich władz. Można mieć dużo, proszę Państwa, pretensji jak najbardziej. W ogóle my jako obywatele, jako wyborcy i płatnicy podatków powinniśmy patrzeć tym ludziom na ręce, ich cały czas oceniać i wytykać wszelkie błędy. Natomiast no jednak jeśli białoruskie media związane z białoruskimi władzami wytykają naszym partiom dyktatorskie zapędy, no to brzmi to dość dziwacznie. Tu warto też powiedzieć, że co przypominają białoruskie media, Olszański nawołuje między innymi do wyjścia z Unii Europejskiej i do przyjacielskich stosunków z Rosją i Białorusią. Domaga się też, by Polska nie pomagała finansowo białoruskiej opozycji, no i oczywiście nie pomagała na przykład ukraińskim uchodźcom, żeby się zbliżała do Rosji i do Białorusi, a jak najdalej trzymała się od świata zachodniego. Czyli choć są to poglądy podawane w sposób tak już karykaturalny, że niektórzy podejrzewają, że były aktor Olszański, który zresztą długo się w tych środowiskach nacjonalistycznych przedstawiał fałszywym imieniem i nazwiskiem, wielu podejrzewa, że to jest po prostu z jego strony jakaś działalność humorystyczna, że on tego nie robi na poważnie, że on, mówiąc dzisiejszym językiem, wszystkich nas troluje. Natomiast to zupełnie oczekiwane i spodziewane tak naprawdę wsparcie ze strony Białorusi, bo jeśli ktoś promuje takie poglądy, no to przyjaźń z Łukaszenką wydaje się jak najbardziej przewidywalna, to potwierdza, że może ten człowiek w całości swojej być jakimś projektem do pewnego stopnia wręcz, nie będę tutaj rzucał poważnych oskarżeń, ale powiedzmy w ten sposób popieranym z zewnątrz. Jeszcze może wyjaśnię, bo tutaj pojawiła się taka informacja, sam Państwu mówiłem, że Jaszczur Olszański zaatakował gazem pieprzowym białoruskiego studenta, a jednocześnie jest przyjacielem Łukaszenki i niektórzy może będą dopatrywali się tutaj jakiegoś paradoksu, jakiejś sprzeczności i absolutnie nie, akurat atakowanie gazem Białorusinów to jest stuprocentowo polityka oficjalna zresztą Aleksandra Łukaszenki i tutaj wszystko się zgadza. Nikt nie nienawidzi studentów białoruskich bardziej niż Łukaszenka, więc tutaj wszystkie klocki są na miejscu. Mam, prawdę mówiąc, nadzieję, że tego typu powiązania okażą się w świadomości polskich obywateli wyraźne i czytelne i że tego typu ludzie, którzy, i tu nie mam pojęcia, czy za pieniądze, czy w ramach trollingu, czy w ramach jakichś jeszcze kontaktów, ale promują takie pro-putinowskie, pro-łukaszenkowskie poglądy w naszym kraju, że tacy ludzie szybko dzięki tej świadomości naszych rodaków stracą wszelką popularność, bo muszę powiedzieć wprost, słuchanie takich ludzi i wierzenie w te ich, za przeproszeniem, dyrdymały powinno być po prostu traktowane jako coś wstydliwego.
No i też nie sądzę, że mogłoby być faktycznie obiektem do jakiejś zabawy. Jeśli się pan Olszański podoba tak bardzo Białorusinom, to niech go sobie po prostu zabiorą, niech tam u nich gra i ciekawe jak długo by tam trollował, jeśli to prawda, że troluje, albo ciekawe jak długo mógłby głosić tam te swoje właśnie różnego rodzaju mało finezyjne, brutalne, krępe, ciemne, jakieś idiotyczne często tezy. Trochę miodu w tym szambie, Marcinie, bo zarówno dyktatura białoruska, jak i przywiedziony przykład fascynacji, który stamtąd przypłynął wobec naszego rodaka, aktora z wykształcenia, zresztą co powinno tym bardziej zwracać uwagę, zastanawiać. Aktorzy to ludzie czytający, myślący, refleksyjni. Tutaj no, mam wiele pytań, tak bym krótko powiedział, więc trochę miodu do tego szamba bym chciał wlać albo odsunąć trochę tą woń niepiękną. Chciałbym to pokazać tak, że słuchaj, kurczę, dobrze, wolę sukces demokracji, tak niech działa, to jest sukces demokracji. Chciałbym, żeby takie postaci jak pan Wojciech, jest jeszcze ich parę tutaj na naszej arenie dziejów polskich, dawały świadectwo demokracji. Tak, można w Polsce po prostu zrobić coś takiego, ale niech także będzie to sukces państwa prawa, bo można to oczywiście głosić, co głosicie i robić, co robicie, dokąd nie łamiecie prawa po prostu. Niech to właśnie będzie taki jeden z przykładów. Myślę, że tutaj Białorusini mogliby też troszeczkę inaczej na to, oficjalni Białorusini, bo przecież wielu Białorusinów będących w Polsce pewnie na to też patrzy, co się wyrabia na tych streamach specyficznych. I oczywiste jest pełne poparcie. Nikt bardziej nienawidzi białoruskich studentów i młodzieży niż pan z wąsami na wschodzie, to jest jasne. Dlatego tutaj wraca ten temat więźniów politycznych cały czas, prawda? Przypomnę państwu, że więźniowie polityczni to osoby umieszczane w zakładzie karnym lub areszcie domowym ze względu na swoje przekonania polityczne lub poglądy. Nie widzę tego, nie widzę żadnych poglądów u pana, o którym mówił Marcin. Niestety zdarzyło mi się popodglądać czasami. Nie ukrywam, że zatrzymałem oko i ucho na tych wytworach. No a mamy jeszcze jedną postać przecież. Pan Grzegorz Braun od razu tutaj się nasuwa sam. Też trafił na witryny czasopism rosyjskojęzycznych. Zerkało podaje co prawda niechętne oczywiście reżimowi, ale podaje, że reżim się fascynuje dysydentem panem Wojciechem, a pan Grzegorz zaś trafił tutaj z kolei także na łamę prasy rosyjskiej. Nowa Gazeta Europa też w zeszłym tygodniu podaje, że właśnie prawicowy polski deputowany, czyli poseł, został pozbawiony immunitetu. No oczywiście podając także powód, ten ostatni powód przynajmniej, wedle którego to się wszystko zaczęło dziać. No wiesz, Marcin, jakie jest moje zdanie, na pewno wolałbym, żeby o innych Polakach pisano w rosyjskojęzycznych mediach. Zdarza się to oczywiście, ale te przykłady, o których mówisz, warto je też obserwować. Znaczy tak jak i my próbujemy obserwować to, co dzieje się na wschodzie z różnych perspektyw, tak tutaj pewne elementy, jak powiedziałeś, nie chciałeś tutaj też eskalować jakby tego krążącego po sieci, po Twitterze, w innych miejscach takiej tezy, że panowie otrzymują jakieś finansowanie czy wsparcie przynajmniej, bo wsparcie to słychać i widać, prawda, choćby po tych mediach, ale wsparcie takie już bardziej konkretne ze wschodu. Nie chciałbym też w to wchodzić, bo nie przewidywałbym aż takiego projektu dużego w tej sprawie, ale szkoda. No po prostu szkoda, mamy na pewno dużo więcej ciekawego do pokazania jako Polska, ta dzisiejsza Polska roku 2024 w styczniu niż panowie Braun czy Olszański.
Chociaż tego rodzaju wypowiedzi białoruskiej propagandy też pozwalają nam do pewnego stopnia ustalić, kto jest kim w tej sytuacji.
Eta prawda. Przerwałem, przepraszam.
A proszę uprzejmie, ja mnie to nie przeszkadza, to jest rozmowa, a nie dwa oddzielne monologi. Natomiast ja bym się teraz przesunął z Białorusi do Nowosybirska, dość daleko na wschód. I proszę Państwa, mamy tutaj stan nadzwyczajny. O tym, że rosyjska infrastruktura zawodzi w ostatnich tygodniach, to już mówimy nie pierwszy raz i ja w swoich przeglądach zacząłem to umieszczać. Były na kanale u mnie dwa osobne odcinki, w których głównie po prostu wymieniałem, gdzie Rosjanie marzną. W domach oczywiście, bo to, że na ulicy to jest normalne, ulice jeszcze są nieogrzewane w większości miejsc świata, ale Rosjanie zaczęli marznąć w domach. I w tej chwili 3 razy w tygodniu, jak robię przegląd wydarzeń wojennych, po prostu dodaję taką sekcję, gdzie opowiadam, tutaj pękły rury w kaloryferach, tutaj i tutaj. Zresztą czasem coś przegapiam, na przykład proszę Państwa w Republice Sacha, czyli w Jakucji, pękła rura w przedszkolu i poparzyła 2-latka, który został odwieziony do szpitala. To są takie przypadki trudne, natomiast Nowosybirsk wysuwa się tutaj na swojego rodzaju prowadzenie w tym, jak niektórzy złośliwie, zwłaszcza w ukraińskich mediach, określają flashmobie. Tam doszło do aż 4 awarii, dużych awarii komunalnych w ciągu ostatnich mniej więcej 2 tygodni. Niektórzy nawet zgłaszają, niektórzy obywatele, że nie mają ciepła w domu od 6 grudnia. Jest 22 stycznia, więc jest tak sobie, byśmy powiedzieli, zwłaszcza, że w Nowosybirsku temperatury po drodze spadały do dość niskich poziomów. Oczywiście nie jest to Jakucja, ale wciąż temperatury wahające się w granicach minus 25, minus 35 nie są w Nowosybirsku jakieś szczególnie rzadkie. W czasie jednej z tych awarii doszło na przykład do pęknięcia rury z roku 1961, która stworzyła niecodzienne zjawisko, jak to opisują lokalne media. Fontanna wrzątku sięgała 7 piętra. Muszę powiedzieć, że nawet w Dubaju takich drogich i ekstrawaganckich atrakcji raczej się nie obserwuje, a tutaj proszę bardzo Rosję stać. Mają tyle wrzątku, że robią z niego fontanny. To byłoby oczywiście dużo bardziej zabawne, gdyby nie to, że 3 osoby wylądowały z tego powodu w szpitalu, a łącznie 14 zostało poparzonych. Teraz w Nowosybirsku ogłoszono stan wyjątkowy i to oznacza pewne konkretne zmiany dla lokalnej ludności. Oznacza to na przykład, że jeśli administracja tak zdecyduje, ludzi będą przymusowo ewakuować z miejsc zamieszkania. Pojawi się też prawny obowiązek pomagania ludziom w potrzebie, ludziom poszkodowanym przez przyczynę tego stanu wyjątkowego, co jest ciekawe, prawdę mówiąc, jak to przeczytałem, to sam sobie zadałem pytanie, jak to jest, że przecież w każdej sytuacji, nie tylko przy stanie nadzwyczajnym, powinno się pomagać ludziom w potrzebie i powinna istnieć jakaś ustawowa forma odpowiedzialności, w tym sensie, że jeśli widzimy człowieka w potrzebie, to jakiś minimalny poziom, na przykład wezwanie służb powinien być wymagany, natomiast tutaj się to pojawiło jako skutek wprowadzenia stanu wyjątkowego. Przykazują także obywatelom w takiej sytuacji nosić przy sobie dokumenty tożsamości lub ewentualnie przepustki uprawniające na przykład do nieopuszczania ewakuowanego terenu. Zakłady pracy mogą przenosić swoich pracowników pomiędzy stanowiskami czy zakładami pracy bez ich zgody albo wysyłać na przestoje. Władze regionalne mogą wydzielać zapomogi albo prosić centrum federalne o wsparcie w rozwiązaniu problemów związanych z tym stanem wyjątkowym. I co ciekawe, mogą także władze regionalne w takiej sytuacji odwołać wybory. A w tej chwili na przykład Nowosybirsk nie posiada mera i przydałoby się go wybrać. A jeśli mówimy o wyborach, no to trzeba dodać, że za 2 miesiące mamy wybory prezydenckie. Trudno się spodziewać, żeby stan wyjątkowy trwał tutaj aż tak długo, ale z drugiej strony być może kogoś będzie kusiło, żeby tę sytuację po prostu wykorzystać, żeby takie wybory w jakiś sposób utrudnić, żeby jakoś te wybory może ewentualnie przesunąć albo przy okazji jakoś delikatnie zmanipulować, to można by przecież właśnie chociażby w części regionów je odwołać, jeśli będzie taka potrzeba. Wiemy, że jeśli chodzi o wybory w Rosji, to wszystkie chwyty są dozwolone i dowolnego świństwa można się spodziewać. Tak czy inaczej, sytuacja jest zupełnie przewidywalna w tym sensie, że zdecydowanie mogliśmy się spodziewać, że problemy infrastrukturalne w Rosji się będą pojawiać. One się pojawiają od dawna, a wojna jest sytuacją, która wymusza de facto na władzach przeniesienie środków na inne pozycje w budżetowych listach i przesunięcie także ludzi. Co jak widzimy, zresztą pojawił się teraz w internecie, krąży nekrolog jeszcze z czerwca zeszłego roku, w którym możemy przeczytać właśnie o takiej sytuacji, że główny geodeta w jednym z miast zajmujący się sprawami ciepłowniczymi zginął na froncie i tam było napisane w tym komunikacie, że był on jednym z 22 pracowników zmobilizowanych na wojnę. Więc tu widzimy, że faktycznie dzieje się tylko to, czego należało się spodziewać i nawet rosyjskie władze, które jakiś czas próbowały robić dobrą minę jak zwykle, przyznają, że na przykład w Nowosybirsku sytuacja jest już tak zła, że trzeba ogłosić stan nadzwyczajny, przyznać się do tego, że jest bardzo źle.
A zima jeszcze będzie tam trwała, na pewno. Taka piękna klamra technologiczna, słuchaj, nam wyszła tutaj, Marcin, bo zaczęliśmy od blokowania Telegramu i innych serwisów informacyjnych, a kończymy na atakach, które rury prowadzą na obywateli Federacji Rosyjskiej. No można by rzec, że zajmują się dobrze przeszkadzaniem ludziom w komunikacji na Kremlu, zamiast im pomagać. Fakt to chyba oczywisty, jak patrzymy na te dwie informacje z różnych regionów, ale blisko, po sąsiedzku relatywnie, to niedaleko wszystko, prawda?
Wiesz co, ty mówiłeś o blokowaniu przepływu, a ja tutaj mówię o tym, że ten przepływ się otwiera. Tak?
Otwiera się, tak.
Mhm. Ta woda, która była zamknięta, represjonowana, wepchnięta nieludzko do ciasnych rur, znalazła wreszcie przestrzeń, żeby wyrazić sama siebie na rosyjskich ulicach i parkingach. Zresztą moi komentatorzy też na przykład zwracają uwagę, że jest to sauna darmowa w miastach i system odśnieżania. Także muszę ci powiedzieć, że nie tylko drogi, ale także szkodliwy dla na przykład zaparkowanych samochodów. Mhm. Za to na pewno skuteczny, bo śnieg faktycznie to topi i wypłukuje.
No tak to faktycznie wygląda i te słupy wody, o których mówisz, też muszą być na pewno widowiskowe, tylko nie wiem, czy akurat takiego widowiska rzeczywiście oczekują marznący, jak mówiłeś, od 6 grudnia obywatele. Zobaczymy, czy to coś pomoże. No na razie to są też skutki tego, kiedy przywódca państwa na front walki z starymi, przerdzewiałymi instalacjami rzuca prokuratorów zamiast hydraulików i mechaników, a tych specjalistów, ślusarzy, mechaników, hydraulików rzuca na front w błoto Ukrainy. No, po prostu taki nielogiczny łańcuch znowu mi się tutaj utworzył, jak nielogiczne jest to, co tam się często na wschodzie dzieje. Bardzo współczuję oczywiście wszystkim mieszkańcom Nowosybirska, prawda? Między innymi zresztą, bo to nie tylko tam te awarie mają miejsce. No ale kurczę, no może się uda jakoś wziąć sprawy w swoje ręce. Jak powiedziałeś, Marcin, są wybory, zbliżają się wybory. Wierzymy, że tam też się odbędą. Wiemy, że jakieś kolejne ruchy odśrodkowe czy też robaczkowe próbują wyeksponować kandydata, który nie jest Putinem. No ale czy to akurat rozwiąże te największe problemy? Myślę, że filozofia funkcjonowania, przede wszystkim istota funkcjonowania ludzi tam na tym obszarze, który nas tak bardzo zajmuje i co tydzień tutaj dla Państwa wczytamy po rosyjsku, przyglądamy się mu, no myślę, że może mieć większe znaczenie niż jakiekolwiek nawet technokratyczne, politologiczne mechanizmy, które można byłoby tu zastosować. Oby ta zima rzeczywiście nie była nader ciężka, przynajmniej dla tych ludzi, którzy marzną tak długo. No a my wracamy w naszą zimę polską co tydzień do Państwa, co poniedziałek wieczorem. Redaktor Strzyżewski z nowym mikrofonem. Myślę, że to było dzisiaj bardzo dobrze słychać. Dziękujemy Państwu za uwagę. No ale przypomnę raz jeszcze tak nieśmiało, wszystko to kosztuje, za jakość lubimy płacić, a nasza audycja wydaje nam się, że jest prestiżowa, wystarczająca, żebyście czasem gdzieś tam nam pomogli. No, jeszcze najważniejsza jedna rzecz. My w tym roku akurat nie uda nam się, z tego powodu jest nam przykro, jakoś dopasować się do podcastów dla WOŚP, ale bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do wsparcia tej inicjatywy i każdej innej, która w nadchodzącym tygodniu Wielką Orkiestrę Świętej Pomocy będzie wspierała. My się pewnie gdzieś tam pojawimy z informacjami w tej sprawie w naszych sieciach społecznościowych. Mówię o kanale Sprawy Wschodu. Serdecznie Was do tego zachęcam. Jest komu pomagać wciąż w Polsce, na wschodzie i nie tylko na wschodzie. Także zapraszamy. Serdeczne dzięki, Marcinie, za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję Ci pięknie i dziękuję Państwu.